Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Magdalena Kochan, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wybory do Europarlamentu już w maju. Z czego wynika fakt, że tym razem nie zobaczymy Pani nazwiska na listach wyborczych?
O, tym pytaniem mnie Pan zaskoczył. Po prostu nie. Najzwyczajniej w świecie dokonałam takiego wyboru. Uważam, że dwa razy próba nieudana to starczy. Poza tym mam sporo rzeczy do robienia w parlamencie naszym, polskim i bardzo chciałabym kontynuować to zadanie, którego nie udało mi się dokończyć w następnej kadencji. Mam nadzieję, że tym razem, nie, mam pewność, że tym razem to Koalicja Obywatelska wygra wybory.
Jeśli chodzi o listy wyborcze dwóch największych partii, one są wypełnione znanymi nazwiskami, na przykład Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości, czy Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. Tylko czy za znanymi nazwiskami idą też kompetencje przydatne w Europarlamencie?
Wie pan, ja myślę sobie tak, że jest różnica między kandydatami Koalicji Europejskiej a kandydatami PiS-u, wynikająca choćby z tej przyczyny, że urzędujący minister, czy to edukacji, czy spraw wewnętrznych i administracji, czy wielu innych resortów, ma jednak swoje bardzo określone zadania do wykonania w kraju. A były premier, były minister ma czas na to, żeby ze swoich doświadczeń zawodowych, czerpiąc, przejść do naprawdę konkretnych działań na polu europejskim. Mamy takich zadań bardzo wiele. Na przykład z zakresu zdrowia czy ochrony zdrowia. Tutaj wiele rzeczy, myślę, pan minister Bartosz Arłukowicz, ale też przecież dzisiaj parlamentarzysta, bo najpierw był jakby we władzy wykonawczej, a teraz widzi także tę drugą stronę ustawodawczą, potrafi wnieść i wniesie. Poza tym ochrona zdrowia to wielkie przedsięwzięcie. Natomiast nie wiem, co w sprawach związanych z bezpieczeństwem będzie robił pan Brudziński, jeśli wygra wybory, bo na pewno nie popisuje się swoją działalnością w Polsce. Nie jesteśmy niestety objęci na przykład europejskim nakazem aresztowania. To jest ten kawałek polexitu, który niestety nas dotyka. Nie jesteśmy w sieci krajowych rad sądowniczych europejskich, ponieważ nasze przestrzeganie praworządności zupełnie odbiega od tego, co za praworządność uważa Unia Europejska.
To zmieńmy trochę temat. Centrum Usług Społecznych to nowy pomysł prezydenta Andrzeja Dudy na przekształcenie miejskich ośrodków pomocy społecznej w placówki bardziej przydatne obywatelom i niestygmatyzujące ich. Tak twierdzą ludzie związani z prezydentem. Jak pani ocenia ten pomysł?
Nie oceniam go źle. Ale jak to zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. My mamy system pomocy społecznej i polityki społecznej z początku lat 90. poprzedniego stulecia. I ten system pomagania, kształtowania polityki społecznej był potrzebny w czasie, kiedy z komunizmu, z systemu scentralizowanej gospodarki i kompletnie niesamorządowej gospodarki przechodziliśmy w nowy ustrój. W międzyczasie, ja przypomnę przecież to, cały problem likwidowanych z dnia na dzień zakładów pracy, które były prywatyzowane lepiej, gorzej, różnie. Cały system wspierania osób, którzy nagle stanęli przed faktem, że wczoraj pracowali, dzisiaj nie. Cały problem wsi popegeerowskiej. My mamy na zachodnim Pomorzu 500 takich miejscowości, w których z dnia na dzień skończyła się praca i praktycznie skończyła się przyszłość. W związku z czym ten system wtedy budowany był budowany na tamte okoliczności. Minęło bardzo wiele. Polska lat 90. XX wieku, a Polska drugiej dekady, kończącej się dekady drugiej XXI wieku, to kompletnie inne kraje. I czas pomyśleć o tym, że pomoc społeczna nie może być taka sama, jak wtedy, kiedy rzeczywistość była zupełnie inna. Więc te centra usług, jakie nazywa środowisko proponujące ustawę, są niezłym pomysłem. Od dobrze prowadzonej polityki społecznej zależy dobry rynek pracy, więc dobre dochody ludzi, więc inne ich także oczekiwania od tych, którzy rządzą. Wszystko jedno w gminie, powiecie, czy w kraju, czy w województwie. To jest inny sposób patrzenia na zmianę moich kwalifikacji. To jest słowem tak szerokie spektrum, które dobrze zaprojektowane, dobrze wykonane, zapewni nam mniejsze wypływy pieniędzy na tak zwaną pomoc społeczną, która jest tylko częścią polityki społecznej. Tymczasem mam także takie wrażenie, że rządzący z tej pomocy społecznej uczynili fetysz. To jest jedyny sposób na realizację ambicji ludzi. A przecież nie chodzi tylko o to, żeby pieniądze dostać do ręki, bo za te pieniądze muszę mieć usługi, które zechcę kupić. Więc ja bym szła w kierunku budowania takich usług i trochę dosypywania ludziom pieniędzy, czy też ustalania bonu takiego opiekuńczego dla tych osób, ale nawet jeśli damy im do ręki ten bon, to co oni za niego kupią, jeśli tego rynku usług nie ma? I ja o polityce społecznej myślę właśnie w taki sposób, że my musimy pomóc zindywidualizować pomoc, bardzo ukierunkować na potrzeby i jednocześnie zapewnić osobom, że ta indywidualna pomoc do nich dociera w sposób skuteczny. 1000 złotych rzucone na pastwę losu nikomu niczego nie załatwi. Tu widzę wielką współpracę rządu, samorządu i tu widzę miejsce centrów usług publicznych, czy jakkolwiek to nie nazwiemy. I to centrum byłoby miejscem, gdzie ja umiem zbadać potrzeby mojej gminy, powiatu, województwa, wykreować system tego, co jest potrzebne w moim gminie, powiecie, województwie, bo na pewno jest to inaczej na zachodnim Pomorzu niż na Podlasiu. I wiedzieć, a obywatel z kolei ma wiedzieć, po co do mnie przychodzi. Pomoc społeczna będzie tam także wycinkiem działalności, bo oczywiście zdarza się w mojej życiowej drodze, karierze taki moment, kiedy ja wymagam pomocy. Płaciłam podatki i nagle straciłam pracę. Nie umiem wrócić. Mój zawód wyszedł z obiegu. Nie jestem potrzebna. Muszę zmienić zawód. Przychodzę do centrum, pytam. A oni mówią, w zawodzie takim, takim, takim znajdzie pani pracę bardzo szybko. Taka, taka, taka firma może panią przygotować do tego, żeby pani zmieniła swój zawód. Więc wszystko w tym centrum. My go nazywamy inaczej. Nie ukrywam, że jest to przedmiotem szerokich prac w Platformie Obywatelskiej i w związku z czym ten krok, o którym pan mówi, choć to inicjatywa prezydencka, nie widzę niczego złego. Są dobre elementy, są wspólne dla tego pomysłu.
Czyli jako partia bylibyście skłonni poprzeć ten pomysł?
W zarysach, w idei, tak. Co do szczegółów różnimy się, ale dyskusja i debata przed nami. Problem polega na tym, że najlepsze nawet pomysły opozycji nigdy nie widzą światła dziennego, one są odrzucane bez rozpatrywania merytorycznego. Więc można dobrą ideę sprzedać w bardzo złych zapisach, albo bardzo dobrą ideę po legislacyjnej pracy w Sejmie, o której ta kadencja kompletnie nie pamięta, przyjąć z dobrym skutkiem dla nas wszystkich.
Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska na naszej antenie stwierdziła, że poziom ubóstwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci, wyraźnie się zmniejszył dzięki socjalnym programom Prawa i Sprawiedliwości. Czy może pani potwierdzić te słowa?
Tak, rzeczywiście program 500+ przyniósł najbiedniejszej grupie społecznej, jaką były dzieci w Polsce, znaczną poprawę. Ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 500+ na każde dziecko, które zapowiadamy, jeśli już podjęto taki krok, to trzeba kontynuować i będziemy to robić z żelazną konsekwencją. Mniej będzie papierologii, 1,5% na obsługę, którą dzisiaj otrzymują samorządy, bo każde 500+ otrzymuje się na wniosek, który jest rozpatrywany w formie decyzji administracyjnej, a to jak państwo wiedzą, już nie mówię o papierze, bo to jest, choć ekologicznie warto także o tym pamiętać, w sensie pracy urzędnika, podejmowania decyzji, kosztowna rzecz. Jeśli ten program jest wyceniony na blisko 42 miliardy złotych, to proszę wziąć pod uwagę, że to jest 10% krajowego budżetu. Nie ma takiego państwa na świecie, które w takiej dziedzinie na tego rodzaju pomoc wydaje taką część swojego budżetu. Proszę sobie przypomnieć, że 2% PKB przeznaczane na wojsko spotkało się z wielką takim gestem, że świetnie Polacy robią, bo na wojsko, na obronność dają 2%, jak niewiele krajów Unii Europejskiej. A my wydajemy na 500+ wyłącznie 10% krajowego budżetu. To jest bardzo duża suma. I jeśli tak, to musimy przemyśleć bardzo dokładnie cały system pomocy społecznej. Właśnie. Czy pomoc społeczna, w jaki sposób? Ja uważam, wie pan, że pomagać powinniśmy najbiedniejszym. Ale pomagać, czyli dawać wędkę, a nie dawać ryby. 500+ trochę tę rybę przypomina i ja nie zgadzam się z tym, że rodzina najlepiej wie, jak wydać 500. To prawda. Ale gdyby te 500 zł było na przykład w takiej formie, wysyłam dziecko na 8 rano do szkoły, ono w tej szkole zje drugie śniadanie, obiad, zabiorę go około godziny 18, ale ono już będzie po odrobionych lekcjach, nie będzie musiało taszczyć tego przysłowiowego strasznie ciężkiego tornistra na plecach i od 18, kiedy wracamy wszyscy do domu, ja z pracy, ono ze szkoły, mamy czas dla siebie. Czy tak umiejscowione pieniądze i w ten sposób wydawane byłyby się spotkały z przeciwnikami? Nie wiem. Dzisiaj wiem na pewno, jeśli program 500+ istnieje i społeczeństwo przyzwyczaiło się do tego, że ten program jest, to tego programu nie wolno nam ruszać. Musimy go kontynuować i musimy go kontynuować w sposób naprawdę sprawiedliwy. Pytanie tylko, czy osoby, które dzisiaj płacą tak zwany podatek solidarnościowy, to przypomnę państwu słuchaczom, że to są osoby, których zarobki roczne przekraczają 1 milion złotych i one od każdej złotówki ponad milion płacą 4% podatku na tak zwanego solidarnościowego, który ma wspomagać osoby z niepełnosprawnością. Czy te osoby także powinny być beneficjentami 500+? To jest pytanie, na które warto znać odpowiedź. Moim zdaniem nie. Ale czy tak dzisiaj powinniśmy o tym decydować? Nie. Nie dzisiaj. Dzisiaj odpowiedzialność jest po stronie rządzących i oni biorą pełną odpowiedzialność za budżet.
Skoro jesteśmy już przy dzieciach, to musimy też kilka słów powiedzieć o strajku nauczycieli. I tu znów Joachim Brudziński stwierdził niedawno w naszym studio, że szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz działa w porozumieniu z władzami Koalicji Europejskiej. Może pani potwierdzić tę informację?
Wie pan, przedziwny sposób zarzucania czegoś, co powinno być ABC każdego polityka. Otóż każda partia, każdy polityk, zanim podejmie decyzję, musi ją skonsultować i ja współpracuję naprawdę z wieloma organizacjami pozarządowymi, z wieloma związkami zawodowymi. Pytam związki pracodawców i pracowników, jakim są związki zawodowe, o ich zdanie w sprawie. Jak można, nie pracując, z kimś, nie pytając go o problemy. Związki zawodowe jak w soczewce skupiają wszystkie problemy pracowników. Jak ja, rządząc, mogę nie pytać związków zawodowych o to, jakie jest ich zdanie w sprawie X, Y czy Z. Czyli współpraca jest czymś wpisanym w terminarz spotkań i w ogóle w zasadę pracy każdego polityka. Więc ja nie wiem, dlaczego z czegoś, co jest normalne, czyni się zarzut. Bardzo źle, że pan Brudziński między innymi nie korzysta z tego rodzaju rozwiązań, które są, mówię jeszcze raz, powtórzę, ABC każdego polityka, bo gdyby wcześniej zapytano związki zawodowe o nastroje wśród nauczycieli po wszystkich rewelacjach i prezentach pana Kaczyńskiego, zapewne wiedzieliby, że ta grupa zawodowa, jeśli nie widzą tego gołym okiem, to jest grupa, której się naprawdę należy, w odróżnieniu od wielu ministrów czy wielu Misiewiczów zatrudnianych w różnego rodzaju spółkach Skarbu Państwa bez kompetencji, bez niczego. Więc ja całym sercem popieram strajk nauczycieli. Sama jestem nauczycielką, więc sercem jestem za nauczycielami i co więcej, ja także strajkowałam w latach 90. z podobnymi postulatami. Myśmy tamten strajk przegrali. Przegraliśmy w taki sposób, że daliśmy się przekonać jako grupa, do której rozumu, serca, sumienia odwoływali się rządzący i mówili, przecież wy jak mało kto musicie wiedzieć, jaką krzywdę robicie dzieciom, nie podejmując z nimi pracy zawodowej. No i zrozumieliśmy, czego efektem jest wieloletnie zaniedbanie tej grupy zawodowej. Ja muszę powiedzieć, że w 2007 roku, kiedy przejęliśmy rządy, najniższa pensja wynosiła 920 zł. Dzisiaj ona, przypomnę, 2220 zł wynosi. I wtedy, od 2007 do 2013 roku, podnosiliśmy rok po roku systematycznie pensje nauczycielskie. One wzrosły między 2000 2007, a 2013 o 44%. I w stosunku do najniższej krajowej pensji były przyzwoite, ja nie mówię dobre, przyzwoite. W 2013 do 15 podnosiliśmy uposażenia kadry naukowej na uczelniach, bo to w takiej kolejności szło. Dzisiaj ten skok najniższej pensji oraz ten wypływ prezentów z kasy nagle postawił nauczycieli, że ich pensje odbiegają, a co więcej, nawet nie osiągają w niektórych momentach tej najniższej krajowej. Ludzie, którzy są wykształceni, którzy mają tytuły naukowe, którzy pracują naprawdę z pasją. Praca, którą się wykonuje, musi dawać satysfakcję i nie może być to tylko satysfakcja ta moralna, psychiczna, zawodowa. Ona musi być także poparta satysfakcją ekonomiczną. Więc jak można poważnie mówić o tym, że się poważnie traktuje nauczycieli, jeśli gratyfikacje finansowe za ich podobno uznawaną pracę są tak mierne? Sercem jestem po stronie nauczycieli i to, z czym się do Państwa zwracam, to proszę, nie dajcie się wyprowadzić. Moje pokolenie lat 90. przegrało swój strajk, efektem czego jest dzisiaj konieczność waszego strajku. Jestem po waszej stronie.
Koalicja Europejska zdaje się potwierdzać pani słowa, ponieważ jedną z obietnic wyborczych do Europarlamentu jest podwyżka dla nauczycieli o 1000 zł. Moje pytanie brzmi...
Nie, do Europarlamentu, może w debacie na temat w ogóle programów, bo rzeczywiście tak jest, że wybory do Europarlamentu powinny dotyczyć zupełnie innej sfery.
Dlaczego naszego... to się pojawia teraz?
Wie pan, polityka i życie codzienne nie polega na tym, że jak ustalimy we dwójkę, czy w trójkę, czy w piątkę, że do Europarlamentu mówimy wyłącznie o problemach Polski w Unii Europejskiej i europejskości w Polsce, bo tego nie ustalimy, bo życie przynosi swoje codzienności i w interesie rządzących jest dzisiaj spychanie debaty na forum czy na podwórko nasze krajowe. Ale nie unikniemy tej debaty w wypowiedziach polityków, bo państwo zadajecie tego rodzaju pytania proste. W wyborach do Unii Europejskiej musimy myśleć o tym, czy my jesteśmy już w powolnym polexicie, czy nie jesteśmy, a jesteśmy. Ale w międzyczasie dzieją się rzeczy, które dotyczą naszej polityki. I powiem panu, że w jakimś sensie łączy się to ze sobą, bo dobrze wykształcone społeczeństwo nie da się, przepraszam za kolokwializm, wpuszczać w malinę. Źle, o wiele łatwiej, złym, źle wykształconym, o wiele łatwiej manipulować.
To przeformułuję swoje pytanie. Skąd w takim razie, jeśli wygracie wybory do Parlamentu Polskiego, weźmiecie te 1000 zł dla każdego nauczyciela?
Wie pan, my już w budżecie na ten rok, to jest 1000 zł brutto. Już w tym roku w projekcie budżetu składaliśmy poprawkę. 4 miliardy złotych na podwyżki dla nauczycieli i 2 miliardy to był mój projekt z kolei na osoby samotnie wychowujące dzieci, czyli samotnych rodziców wychowujących dzieci na 500+ dla nich. PiS znalazł pieniądze, mówiąc krótko, na kupowanie wyborców, nie znalazł pieniędzy dla tych, których zadaniem jest uczenie przyszłych pokoleń, jak naprawdę rządzić dobrze Polską. Więc wie pan, skąd znajdziemy? Z mądrze gospodarowanego budżetu, z odpowiedzialnego traktowania wszystkiego. Jak ja panu wymienię kilka fundacji, które dysponują ogromnymi sumami, a fundacjami stały się tak z dnia na dzień, właściwie z godziny na godzinę w Sejmie, tu 600 milionów, tam 400 milionów. Dlaczego fundacje? Dlatego, że wtedy nie podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych i rozliczanie się z tych milionów jest bardzo proste, nie jest objęte oceną parlamentu.
Chciałbym jeszcze raz nawiązać do wypowiedzi Joachima Brudzińskiego. Pan minister twierdzi, że przez ostatnie 4 lata rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na drogi lokalne więcej pieniędzy niż Platforma Obywatelska przez całe 8 lat rządów. Może się pani do tego odnieść?
Tak, mogę się odnieść. Ja bym prosiła, żeby pan minister zajrzał do sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i po prostu policzył, ile dróg lokalnych oraz autostrad w kilometrach wybudowały rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i zestawił to z tymi, które zapowiadają, że zbudują, bo na razie różnie z tym bywa. Nawet nasza szóstka realizacja, to jest trasa od Trójki, Szczecin-Gdańsk, najkrócej mówiąc, została po rozstrzygniętym już za naszych rządów przetargu wstrzymana na rok. Więc zanim będzie ferował te wyroki tak spokojnie, rzucając w przestrzeń nieprawdziwe liczby, to niech się zapozna z rzetelnymi obliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego.
Czy koalicja, którą stworzyliście z różnymi środowiskami politycznymi, wystawi wspólną listę na jesiennych wyborach parlamentarnych?
Rozważamy każdy ze scenariuszy. Zobaczymy, jak pójdą wybory do Europarlamentu. Bardzo prawdopodobna jest wspólna lista do Senatu.
Moim gościem była Magdalena Kochan, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję.